Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o postaci świętego Jana Pawła II. Postaci, która wydawałaby się jest doskonale znana wszystkim Polakom, uważana za autorytet, za świętego, postać, której pontyfikat uważnie śledziliśmy, byliśmy wzruszeni w kwietniu 2005 roku, śledziliśmy doniesienia medialne o procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. I stąd porozmawiam w czasie dzisiejszej audycji ze specjalistką z zakresu biografii Jana Pawła II, bowiem moim i Państwa gościem jest pani Jolanta Sosnowska, autorka licznych publikacji, między innymi książki Hetman Chrystusa. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.
Porozmawiamy o publikacji Hetman Chrystusa, publikacji czterotomowej, choć ukazały się dotychczas dwa tomy tej książki. Na pewno bardzo często pojawia się takie pytanie, no bo jednak już trochę tych publikacji o Karolu Wojtyle, o Janie Pawle II powstało. Skąd pomysł? Dlaczego potrzeba publikacji Hetman Chrystusa?
No po części już pan udzielił odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze dlatego, że Jan Paweł II jest mało znany, mimo że żył na naszych oczach, że wiele milionów na świecie go jeszcze do dzisiaj pamięta, a wystarczy, że puści się jakąś medialną, przebrzydłą plotkę i ludzie zaczynają w to wierzyć, myślą, a może coś w tym rzeczywiście było. Więc wcale tak dużo tych publikacji o Janie Pawle II, kompleksowych, mam na myśli biografii, wcale tak dużo nie było. Ukazywały się różne okazjonalne książki z okazji jego pielgrzymek albo wydawane były encykliki Jana Pawła II. Natomiast biografii takiej, jaką ja piszę, dwa tomy już się ukazały, trzeci na ukończeniu, czyli w której przedstawiam również myśli Jana Pawła przez niego sformułowane, a więc cytaty z wypowiedzi Jana Pawła II, wcale nie ma. Jest to pisane tak, żeby pokazać Jana Pawła II, jak zmaga się z różnymi przeciwnościami, jak próbuje walczyć z różnymi prądami nowoczesności, które są złe, bo Jan Paweł II nie był żadnym wstecznikiem, jak się go chce przedstawiać. Był człowiekiem, który śledził z zainteresowaniem każdą dziedzinę życia, ponieważ chciał, żeby wszystko, co czyni człowiek, było zgodne z wolą Bożą. Żeby człowiek kierował się moralnością i etyką. Prawda? Dzisiaj oskarżania Jana Pawła II wynikają z tego, że Jan Paweł II był takim właśnie walecznym hetmanem, że był przywódcą i to nie tylko Kościoła katolickiego. Było wielu ludzi, którzy nawet nie było chrześcijanami, a uznawało jego przywództwo, jego niekwestionowaną rolę. Mało tego, był takim przywódcą, który nie bał się przewodzić. On nie bał się stać na czele i porywać za sobą ludzi. Jest wielu hierarchów, którzy potrafią pięknie przedstawiać Pismo Święte, pięknie opowiadać o Panu Bogu, są odważni w swoich wypowiedziach, bezkompromisowi w obronie wiary, ale nie potrafią na przykład ludzi pociągnąć za sobą, prawda? Boją się przywództwa. Jan Paweł II taki nie był. Stawał na czele, a za nim szła rzesza katolików na całym świecie.
Poruszyła pani bardzo ważną kwestię pojawiających się coraz częściej niestety oskarżeń, podważania autorytetu, świętości Jana Pawła II, chociażby chodzi o zarzuty, wprawdzie w Polsce skrajnie lewicowych środowisk, ale jednak jeszcze kilka lat temu takich głosów nie było, że Jan Paweł II miał rzekomo tuszować sprawy pedofilskie, tolerować takie sprawy. No, dzieje się na naszych oczach takie powolne, jeszcze nie burzenie pomnika, ale takie podgryzanie, takie, żeby on kiedyś, ten pomnik, mógł w społeczeństwie polskim runąć.
Tak, i to są ku temu, że tak powiem, powody. Po pierwsze dlatego, że Jan Paweł II bronił czystości doktryny. Był człowiekiem bezkompromisowej wiary, jeśli chodzi o czystość Słowa Bożego, jego wyznawanie, jego propagowanie. I nigdy się nie wahał tego mówić. Zawsze mówił tak, żeby podobać się Panu Bogu, a nie podobać się ludziom. On nie działał tak, żeby to prawdy wiary miały być naginane do potrzeb współczesnego człowieka, który jest już tak ogarnięty wolnością, że żadnych innych wartości nie widzi. Natomiast Słowo Boże było dla niego niezmiennym programem i to też w kontekście przywództwa politycznego, ponieważ również czasem Jana Pawła II nazywa się przywódcą politycznym, odróżnia go od innych polityków, ponieważ jego program był niezmienny. Jego programem była Ewangelia, po prostu. I opierał się nie tylko na ugruntowanej teologii, był znakomitym teologiem, ale również opierał się na liczącej 2000 lat tradycji Kościoła. Więc jeżeli mówił, że homoseksualizm jest grzechem, jeżeli mówił, że pedofilia to jest straszny grzech i posługiwał się cytatem z Pisma Świętego, że lepiej byłoby takiemu uwiesić sobie kamień muński u szyi, no to czy można powiedzieć, że coś takiego mógł propagować? Zresztą te zarzuty, które są stawiane przez ludzi, którzy nie mogą mu zapomnieć, że walczył. Nie chciał dopuścić do tego, żeby rozpowszechniła się ideologia gender, ponieważ w tamtych czasach niewielu z nas o tym wiedziało. Nie zdawało sobie sprawy, że w tle gdzieś już takie zakusy są robione, że już idzie marsz przez instytucje różnej maści lewaków, którzy stwierdzili, że skoro nie można rozwalić z zewnątrz chrześcijaństwa, katolicyzmu, no to trzeba to robić wchodząc do struktur, prawda, i propagować prawo, które jest niezgodne z prawem Bożym, które jest niezgodne z przykazaniami Bożymi, z przykazaniami kościelnymi. W związku z tym warto tu przypomnieć dwie konferencje. Pierwsza to była w 1994 roku. Obie były pod auspicjami ONZ-u, trzeba powiedzieć, które już wtedy też przechodziło pewną metamorfozę, a symptomem tej metamorfozy ONZ-u było to, że koptyjski chrześcijanin Butros Ghali, który był sekretarzem generalnym, nie został wybrany na drugą kadencję, co było ewenementem. W 1994 roku odbyła się konferencja na temat zatrudnienia i rozwoju w Kairze i na tej konferencji, gdyby nie sprzeciw Jana Pawła II, który już się ustosunkował bardzo krytycznie do projektu dokumentu końcowego, który się zawsze jest formułowany przed konferencją i ma być na tej konferencji zatwierdzony, po prostu nie zgadzał się z takim ujęciem praw człowieka, które mają się sprowadzać do aborcji, do eutanazji. Wtedy po prostu bardzo też taki niesamowity głos zabrała na forum tej konferencji matka Teresa z Kalkuty, która powiedziała, że jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali? Albo, że te pieniądze, które wydawane są na całym świecie na zabijanie ludzi, wydać na ich nakarmienie, na to, żeby mieli dach nad głową i wykształcenie, to ten świat wyglądałby inaczej. I cały paradoks sytuacji polegał na tym, że ta konferencja, która była skierowana przeciwko rodzinie, rodzina była traktowana jak jakiś instrument opresji wobec kobiety, wobec człowieka, odbywał się właśnie w roku rodziny zorganizowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jan Paweł II i cały Kościół wziął w tym udział, ale pod swoimi warunkami. Ten rok zaczął się w Niedzielę Świętej Rodziny i skończył się w Niedzielę Świętej Rodziny i miał cechy chrześcijańskie. Jan Paweł II wtedy właśnie napisał list do rodzin, ponieważ widział, jak bardzo ta rodzina jest niszczona. Katechezy środowe były poświęcone rodzinie. Po prostu również encyklika Veritatis Splendor była poświęcona tej tematyce. A konferencja w Pekinie to już w ogóle był taki jakby atak takiego skrajnego feminizmu, przed czym również w tym dokumencie końcowym nie dopuszczono do takich skrajnych sformułowań, z którymi się dzisiaj osłuchaliśmy, jak prawa reprodukcyjne, prawa kobiety do jej własnego ciała, do decydowania o tym, czy chce dziecko urodzić, czy nie, że prawo do macierzyństwa to jest jakimś uciemiężeniem kobiety i tak dalej, i tak dalej. Wtedy na czele 22-osobowej delegacji Stolicy Apostolskiej stała kobieta, a nie przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ-cie, więc to były bardzo ważne przedsięwzięcia. Jeszcze przed tą konferencją w Pekinie Jan Paweł II list do kobiet specjalny wystosował. Również wtedy były specjalne katechezy środowe poświęcone godności kobiety.
A więc znaliśmy postać Jana Pawła II jako tego, który przeciwdziałał, zwalczał idee komunistyczne w społeczeństwach, ale wychodzi na to, że nie tylko idee komunistyczne, ale też te neomarksistowskie, te wynikające z nowoczesnego feminizmu, genderyzmu, że również z tymi rodzącymi się, kiełkującymi ideologiami, które obecnie zaczynają w Europie już coraz bardziej dominować, przed tym już przestrzegał Jan Paweł II w latach 90.
Tak, ja uważam, że był niezwykle czułym, wrażliwym sejsmografem. Że po pierwsze, podróżując po świecie, stykając się z różnymi ludźmi, z reprezentantami różnych środowisk, spotykając się w Watykanie z reprezentantami różnych środowisk, nie tylko przecież biskupami, prawda? Więc miał doskonałe wiadomości o tym, co się dzieje w świecie. Wiedział przecież o tym, że od 1966 roku istnieje coś takiego jak katechizm holenderski, który z doktryną katolicką miał bardzo mało wspólnego. W związku z tym musiał się temu przeciwstawić, a ponieważ dostrzegał takie zjawiska wcześniej niż inni reagował. Nie wszyscy nawet z jego najbliższego otoczenia podzielali jego obawy, próbowali je jakoś tak neutralizować, jednak Jan Paweł II naprawdę chyba był prorokiem. Myślę, że nie bójmy się tego słowa, że on wcześniej widział zagrożenia i starał się jak tylko mógł przy pomocy dostępnych mu środków temu przeciwstawiać się, tym bardziej, że właśnie on na swojej skórze przeżył dwa totalitaryzmy, prawda? Totalitaryzm niemiecki i totalitaryzm sowiecki. I teraz szykował się następny totalitaryzm neoliberalny, który, jak dzisiaj widzimy, 14 lat po jego śmierci, grasuje sobie już całkiem nieźle.
W jednej z encyklik bodaj lub adhortacji Jan Paweł II użył takiego stwierdzenia, że demokracja bez wartości przejawia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
Tak, tak. To oczywiście tak Jan Paweł II twierdził i tak właśnie myślał. I punktem wyjścia było to, że jego spojrzenie na politykę, ale również na wolność. Uważał, że polityka nie może być sztuką samą dla siebie. Dlatego uważał, że politycznego wymiaru życia absolutnie nie można lekceważyć. Tego wymiaru nie może również lekceważyć żaden katolik. I w latach 90. pojawiają się coraz częściej takie wypowiedzi podczas różnych pielgrzymek, że Jan Paweł II zachęca katolików do brania udziału w polityce po to, żeby katolicy naznaczali swoją nie tylko obecnością, ale swoim świadectwem, swojego życia, swoich przekonań obszary polityki, wszystkie instytucje, które są z polityką związane. Żeby nie było tak, jak mamy dzisiaj do czynienia, że politycy katolicy doznają jakiegoś rodzaju rozdwojenia jaźni, że są katolikami na godziny, na przykład na czas niedzielnej mszy świętej, ale nie są katolikami 24 godziny na dobę i rozgraniczają ich bytność w kościele w niedzielę jako katolików, a poza kościołem, poza bożeństwami to oni mogą żyć i postępować tak, jakby tymi katolikami nie byli. Janowi Pawłowi II chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło o to, żeby to świadectwo było wyraźne. Jeżeli jesteś katolikiem, to jeżeli jest głosowana jakaś ustawa, która jest wbrew życiu, to masz się wypowiedzieć przeciw, a nie głosować tak, jak inni głosują, prawda? Bo jest takie zapotrzebowanie, taka koniunktura polityczna. To nie tak ma być. Podobnie jego spojrzenie na wolność, która była odzyskana w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku, kiedy runął mur berliński jako symbol upadku tej żelaznej kurtyny. Jan Paweł II mówił, przestrzegał wtedy przed pokusą materialistycznego złudzenia współczesnych cywilizacji, prawda? Dlatego jego te wszystkie podróże, które odbywał, najpierw zaczął od Czechosłowacji, potem przez Polskę, Węgry, Albanię, Litwę, Łotwę, Estonię, Chorwację, Czechy, Słowację itd., itd. A kiedy odwiedzał też kraje takie dobrobytu, bogate jak Francja czy Niemcy, to mówił prosto. Nadszedł czas, by mieszkańcy Europy Zachodniej, którzy od lat żyją w uprzywilejowanych warunkach wolności i dobrobytu, pomogli braciom z Europy Środkowej i Wschodniej w całkowitym odzyskaniu miejsca należnego im w dzisiejszej i przyszłej Europie. Tak, jest to odpowiedni moment, by zebrać kamienie ze zburzonych murów i razem wznieść wspólny dom. Zbyt często niestety demokracje zachodnie nie potrafiły wykorzystać wolności zdobytej kiedyś za cenę wielkich ofiar. Można jedynie ubolewać nad tym, że tak zwane społeczeństwa rozwinięte pozbawione są jakichkolwiek transcendentnych odniesień moralnych. I to w latach 90. to wołanie, to odniesienie o to budowanie Europy ducha, a nie Europy ludów, które, tak jak mamy dzisiaj podzielenie, prawda, tych bogatych i tych biednych i te dwa biegi Europy, jeden szybszy, drugi wolniejszy, to wcale nie o taką Europę chodziło. I poza tym Jan Paweł II mówił tak samo do Czechów, do Polaków, do Węgrów, że my do Europy nie musimy wchodzić, ponieważ my w tej Europie jesteśmy.
Tak, ale z drugiej strony jednak też był zwolennikiem integracji europejskiej i pamiętamy przed 2003 rokiem, przed referendum akcesyjnym, jednak poparcie Kościoła dla wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, która obecnie jawi się jednak jako pewien nie tylko projekt, jak początkowo było, gospodarczy, ale coraz bardziej jako miejsce inżynierii ideologicznej, gdzie mają być wtłaczane społeczeństwom Unii Europejskiej do głów idee skrajnej lewicy, neomarksistowskie. Czy tego Jan Paweł II nie przewidział?
Nie, no on przewidywał i dlatego przestrzegał przed tym, dlatego prosił katolików, których przecież w Unii Europejskiej nie brakuje, prawda? W każdym kraju są. Dopóki żył Jan Paweł II, ta agresywna lewica wcale nie podnosiła tak głowy jak teraz. My jak gdyby oceniamy to z dzisiejszego punktu widzenia i myślimy, że mamy żal, nie wiem jak to określić, do Jana Pawła, że tego nie udało mu się zastopować, ale on naprawdę robił wszystko, co w jego mocy i prosił o tą Europę ducha i chciał, żeby ta Europa oddychała tymi dwoma płucami i żeby była oparta na Ewangelii. I absolutnie nie można przypisywać tu żadnej winy. Po pierwsze, to co się dzieje teraz, to stało się już po jego śmierci. A po drugie, nigdy nie było z jego strony żadnej zachęty do jakiegoś ustępstwa na rzecz ideologii cywilizacji śmierci. Wręcz przeciwnie.
Wróćmy jeszcze do tematu książki pani autorstwa, Hetman Chrystusa. Ukazały się dotychczas dwa tomy tej publikacji. Czego dotyczą te dwa tomy? Jakich okresów z życia Karola Wojtyły Jana Pawła II?
Pierwszy tom opowiada o pierwszych latach pontyfikatu. I można powiedzieć, że ukazuje nam młodego Jana Pawła II, którym są wszyscy zafascynowani. Również media. I wynika to z tego, że no jest to pewna nowinka, prawda? Papieżem zostaje młody kardynał, no bo miał wtedy 58 lat, w dodatku za żelaznej kurtyny. Osobowość zupełnie nietuzinkowa, prawda? Miał być aktorem, dysponuje wspaniałym głosem, poetą, pisze wspaniałe wiersze. Czy już pisał wspaniałe wiersze, jest elokwentny, zna wiele języków, ma miłą powierzchowność, więc w pierwszym tomie jest jak gdyby taki niepohamowany zachwyt nad papieżem, ale również pokazywanie dosyć drobiazgowe początków pontyfikatu i tego, jak nabierał on rozpędu, jak kształtował się jego ramy, kształtował się jego program, jak wyglądała każda pielgrzymka i jakie były spotkania. Potem już uznałam, że tego nie należy opisywać tak drobiazgowo, ponieważ już wiemy, jak to się odbywa. Możemy przejść do innych tematów, a tematów tych było za każdym razem było coś nowego, prawda? Pierwszy okres kończy się na 83 roku i mamy już zawieszony stan wojenny. Jesteśmy po dwóch pielgrzymkach Jana Pawła II i potem w drugim tomie mamy takie okrzepnięcie już tego pontyfikatu. Już jak gdyby trochę zaczynają się ludzie przyzwyczajać do tego, że ten papież jest, że jest taki właśnie, jaki jest. I to oczekiwanie na Jana Pawła II pozostaje jednak nadal niezmienne. To wcale nie jest tak, jak można by było wywnioskować z publikacji na przykład Niemców, bo szczególnie Niemcy byli napastliwi, którzy oskarżali Jana Pawła II o triumfalizm. Na przykład liczyli każdą markę, która jest wydawana na pobyt papieża na przykład w Niemczech. Uważali, że nie wiem czym ten triumfalizm według nich był, chyba to, że jeździł w ogóle po świecie. Jak gdyby w ogóle nie brali pod uwagę celów, które przyświecały podróżom Jana Pawła II, że są to podróże apostolskie i on wykorzystywał po prostu nowoczesne metody, nowoczesne środki do tego, żeby głosić Ewangelię. I w drugim tomie jest bardzo na to położony nacisk, żeby pokazać, jak zmienia się świat, jak zaczynają następować zmiany w Europie. I dzieje się to z udziałem Jana Pawła II, o czym też dzisiaj bardzo często zapominamy. trzecim tomie to będzie widoczne, podczas podróży do krajów postkomunistycznych, wszyscy przywódcy doceniają Jana Pawła II, jego wkład w obalenie komunizmu, to dzisiaj, po jego śmierci, zupełnie inni ludzie wystawiają swoje piersi do orderów i uważają się za ojców tego sukcesu, prawda? Natomiast Jan Paweł II, mobilizując Polskę poprzez wizyty w Polsce, bo tylko w czasie komunizmu mógł Polskę odwiedzać jako swój kraj, mobilizował również do duchowej walki również inne kraje. I to szczególnie pięknie powiedział to Václav Havel podczas pierwszej pielgrzymki w 90 roku jeszcze do Czechosłowacji, kiedy powiedział, że mamy do czynienia z cudem, że on nie wie, co to jest cud, ale widząc Jana Pawła II dzisiaj tutaj na ziemi czechosłowackiej, gdzie jeszcze niedawno strzelano do ludzi, gdzie on jeszcze 6 miesięcy temu siedział w więzieniu, a teraz wita go jako prezydent Czechosłowacji, że to jest cud. I przytaczam w trzecim tomie dosyć sporo takich wypowiedzi tych głów państw postkomunistycznych, żeby pokazać, jak doceniano Jana Pawła II, ale również doceniano w Niemczech, kiedy Jan Paweł II przyjechał już do Niemiec podzielonych, takie same piękne słowa skierował Helmut Kohl do niego. Naprawdę szczere i kiedy razem szli przez bramę brandenburską, no to Kohl nie krył wzruszenia, że przekracza ją z Janem Pawłem II, dzięki któremu ta wolność jest możliwa. Bo on się nigdy z niewolą nie pogodził.
Kiedy ukaże się trzeci tom książki Hetman Chrystusa?
W październiku.
W październiku, a rozumiem w takim razie, że czwarty tom tej publikacji będzie dotyczył tych ostatnich lat pontyfikatu Jana Pawła II.
Tak, od 98 do 2005 roku.
Jeszcze ostatnie pytanie, została nam dosłownie ostatnia minuta. Rośnie obecnie pokolenie, osiąga pełnoletność, dojrzewa pokolenie Polaków, którzy pontyfikatu Jana Pawła II już nie pamiętają. Jak tym młodym ludziom można opowiadać o Janie Pawle II?
Myślę, że trzeba opowiadać poważnie i bez uciekania się do anegdot. Anegdoty są bardzo miłe, sympatyczne i również moja opowieść, w moich tomach też są różne przerywniki, które opowiadają o życiu prywatnym Jana Pawła II, czy o jego pobytach w górach, jego takich prywatnych chwilach, ale trzeba mówić prawdę o całej powadze jego nauczania, o tym, jak spoglądał na różne problemy, ponieważ w jego nauczaniu możemy odnaleźć odpowiedź naprawdę na bardzo wiele problemów współczesnego świata, ale również osobistych problemów człowieka. Dlatego warto, jeśli nie zaglądać do jego publikacji, które może są przez to wielotomowość, wydają się czymś nie do przebrnięcia, to zachęcam do czytania Hetmana Chrystusa, gdzie są bardzo obszerne fragmenty jego wypowiedzi na po prostu różne tematy.
Zachęcamy do poznawania biografii świętego Jana Pawła II, a moimi Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa była pani Jolanta Sosnowska, autorka książek, m.in. publikacji Hetman Chrystusa, biografii czterotomowej świętego Jana Pawła II. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!